nawet jeżeli wybierzesz coś bardzo niszowego, ale będziesz w tym bardzo dobry i ta nisza się skończy z jakiegoś powodu, ale dalej będziesz wiedział, jak myśleć o programowaniu, jak uczyć się nowych frameworków, jak uczyć się nowych języków programowania. Jak tam byłeś, nie wiem, radiotelegrafistą, to tam być może to była super fajna rola w pewnym momencie, a w pewnym momencie przestała być, bo cały proces został zastąpiony przez technologię. I takie rzeczy się będą zdarzać.
Próbujemy? Ja nigdy nie wiem, twoja twarz nigdy nie, znaczy wygląda zawsze znajomo, ale nigdy nie sugeruje mi zacznij.
Smiles in Polish to się nazywa.
Szanowni widzowie, nasi słuchacze piszą do nas listy, co wydawać by się mogło jest już w ogóle prehistorią, ale są to słuchacze z nowego pokolenia, którzy zaczynają swoją korespondencję z programem technologicznie w taki oto sposób. Uwaga, czytam. Cześć, mam do was pytanie. Studiuję informatykę na jednej z topowych uczelni w Polsce. Jestem dopiero na pierwszym roku. Jestem z każdej strony bombardowany, że rynek IT umiera. Niezależnie od tego, ja chcę kontynuować studia, więc mam propozycję kolejnego odcinka, w którym poruszylibyście problem kryzysu w IT i jak temu zaradzić. Przykładowo, dużo się mówi, że zwykli klepacze to na bootcampach będą zastąpieni przez AI. To co jest rozwiązaniem w takim razie? Kontynuacja edukacji, czyli na przykład PhD, aby mieć pewne stanowisko, dajmy researchera, czy może w takim razie zupełnie inna droga? Pomyślałem sobie, Pucek będzie miał odpowiedź. Proszę bardzo.
Trzeba to odpakować. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o tą pierwszą rzecz, czyli że umrzemy, to tak.
Tak, to prawda. Zanotuję sobie, bo to ważna notatka z tej audycji.
Umrzesz, a drugą możemy spróbować odpakować.
Ale w tym sensie, bo myślę, że to nie jest bombardowanie przez rodzinę, li tylko, no i co z tym będzie? Słyszałeś jaj, ale myślę, że samo środowisko się nad tym po prostu zastanawia.
Zastanawia się, bo widzi to, co się, to się dzieje, to, co się dzieje w ogóle w tym obszarze. No, ale przede wszystkim chyba znów krok do tyłu, bo jedna rzecz jest jakby to, co wydaje nam się, że widzimy. Druga kwestia to jest to, co się dzieje i trzecia to jest nasza interpretacja tego, co się dzieje. Tak? No bo zawsze jest mądrość, w cudzysłowie tłumu, tak? Czyli to, co myślą wszyscy, i tutaj trzeba uważać, bo zazwyczaj, jeśli wszyscy myślą to samo, to znaczy, że ktoś nie myśli. Tak? Druga kwestia jest taka, że co to oznacza dla nas, czyli jakie są konsekwencje w stosunku do tego, co jest dzisiaj i w stosunku do tego, co będzie kiedyś, no bo jeżeli dzisiaj jesteś, na przykład, czy studiujesz informatykę na jakiejś uczelni, no to konsekwencje twoje, które cię spotkają zazwyczaj na rynku pracy, to jest to, gdzie jesteś dzisiaj, plus na przykład kilka lat twoich studiów. Być może wcześniej, być może później, ale jakby patrzysz na to w dłuższej też perspektywie. Trzecia rzecz to jest taka, czyli czego nie widzimy. Czyli i tak się wydarzą jakieś rzeczy, na które albo i nie mamy wpływu, albo jeszcze ich nie widzimy dzisiaj. Tak? No bo spojrzysz 3 lata do tyłu, jak ktoś sobie myślał o... bardzo pewna praca, bo będę, nie wiem, skończę właśnie ten przysłowiowy bootcamp, będę mógł coś robić, programować. Pewna praca dzięki temu i...
Niezłe pieniądze.
I sytuacja rynkowa też była taka, że część osób się decydowała na częste zmiany pracy, bo przychodził inny pracodawca i powiedział, to ja ci dam 20% więcej, czy 10%, czy 15% wynagrodzenia więcej po 6 miesiącach pracy w jednym miejscu, no to już zostawiałeś tą pracę i szedłeś dalej. A dzisiaj jak ktoś przyjdzie, to już się 2 razy ktoś może zastanowić, czy aby sytuacja na rynku się nie zmieni, bo w danym miejscu nie nastąpią zwolnienia, no i można sobie odpakować, dlaczego tak się dzieje. Dużo ważniejsze jest to, żeby się zastanowić, w jaki sposób, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć określonych zawodów, przynajmniej w mojej opinii, nie jesteśmy w stanie. Zobacz, kiedyś było tak, że rodzice mówili, pójdź na to,
prawo albo lekarz,
to będzie ekstra. Tak. Nie? I teraz, jeżeli to są zawody tak zwane regulowane, no to pewnie prawdopodobieństwo tego, że te zawody nadal będą i nadal będą regulowane, jest dużo większe, bo monopole i regulacje trzymają się mocno. Tak? Natomiast jeżeli to są miejsca takie jak obszar technologii, czyli miejsca, gdzie postęp jest dynamiczny, a w niektórych obszarach i w niektórym czasie może być jeszcze szybszy niż wcześniej. Tak mamy w przypadku wpływu sztucznej inteligencji na przykład na rynek pracy. Możemy sobie powiedzieć, ta dynamika jest większa i prawdopodobieństwo przewidzenia czegoś będzie dużo trudniejsze. Raczej kłania się ten temat tak zwanego first principles thinking, żeby sobie w ogóle zadać pytanie, co się dzieje, dlaczego to się dzieje i też takie pytania pod tytułem, czym i jak wygląda praca. Tak? No bo dla definicja pracy do wykonania z perspektywy zawodu będzie zupełnie inna, nie tylko z perspektywy tego, czy jesteś deweloperem, czy nie jesteś deweloperem, no tak. Czy działasz w obszarze research, czy solution engineering, czy bardziej związane z AI, czy mniej związane z AI, te odpowiedzi będą różne. I dzisiaj jest duża dyskusja w tym obszarze ze względu na kilka elementów. Pierwszy, ze względu na AI jako coś, co wpływa na pracę, ze względu na narzędzia, czyli również coś, co wpływa na pracę, ale już na poziomie indywidualnym, na przykład Copilot czy GitHub Copilot, który pomaga ci, dajmy na to, lepiej kodować. Mhm. Procesy, czyli na przykład demokratyzacja, albo nawet nie demokratyzacja, obniżenie pułapu, który jest wymagany do tego, żeby spróbować ten kod napisać. Czwarty element to jest automatyzacja, czyli kod, który do tej pory trzeba było napisać, może być wygenerowany lub w łatwiejszy sposób zautomatyzowany, ale można to szeroko nazwać właśnie tym obszarem demokratyzacji developmentu czy tworzenia oprogramowania. No i oczywiście piąty element to jest umiejętności, które są potrzebne, żeby sprostać temu, co dzisiaj jest oczekiwaniem od pracodawców, czyli problemami do rozwiązania dla firm, dla klientów oraz umiejętnościami, które za niedługi czas mogą być bardziej aktualne lub mniej aktualne, czyli takie umiejętności wyczucia tego, co warto, czego nie warto się uczyć. Tak?
Ostatnio prowadziłem taką dużą konferencję dla Microsoftu, która była poświęcona AI-owi, taka konferencja AI Day, przeniesiona także do Polski. Pojawiali się ludzie z GitHuba. Dziś już to jest część Microsoftu, ale ich dane, ich badania pokazywały, że w kontekście tego zagrożenia, o którym pisze nasz słuchacz i tego, o którym mówisz, w sumie jest spora część zadań koderów dzisiaj, które są dla nich nudne i najchętniej wzięliby je w nawias i wystawili za obowiązki. I w tym kontekście Copilot właśnie GitHubowy chociażby jest w stanie trochę uwolnić albo przekierować ich skupienie. Więc teoretycznie to jest dla nich jakaś szansa, no ale wciąż musisz umieć wejść do tego świata. Czyli dokończyłbym te studia, krótko mówiąc, odpowiadając na pytanie.
Dobra, to ja zacznę od innej strony odpowiedź na to pytanie. Zacznijmy od tego, jakby czym jest wykonanie pracy, tak? Z perspektywy tej sztucznej inteligencji czy wspomagania sztuczną inteligencją.
W kontekście kodowania? Czy
w kontekście weźmy w ogóle i zaraz sobie zejdziemy do kodowania. Każdy rodzaj wykonywanej pracy jest robiony z powodu jakiegoś celu. Mm. Czyli żeby wykonać pracę, no chyba, że ktoś
robi dla roboty.
Robi bezcelową pracę, to każdy rodzaj pracy ma swój cel. Każdy cel ma paczkę zadań, czyli każdy cel zdefiniowany, czyli muszę coś wykonać, to jest mój cel do wykonania, na niego składa się paczka zadań, tak? Czyli ileś tam rzeczy, które musimy zrobić. Te zadania, jak sobie je podzielimy w tym procesie do zrobienia i byśmy sobie podzielili je na takie prostokąciki, czyli tam obszary do wykonania, te taski przysłowiowe, to one mają swoje różne kategorie. Mogą być wysoce wyspecjalizowane taski, czyli żeby wykonać to zadanie, muszę być specjalistą, czy posiadać określoną umiejętność. Mhm. Ona na przykład może być bardzo rzadko dostępna na rynku. AI researcher musi wykonać na przykład jakieś określone zadanie, ono jest bardzo rzadko występujące na rynku i czy z perspektywy popytu, czy podaży, jakikolwiek by tam nie działał mechanizm, jest to rzecz, która jest rzadko spotykana, wymaga wysokiej specjalizacji. Druga rzecz to jest taka, w której technologia jest a po prostu dodatkiem do wykonania tego zadania. Czyli każdy program z listą zadań jest dodatkiem do wykonania zadania. Jest po prostu komplementarny do tego. Czy można wykonać zadanie bez tego narzędzia? Można. Czy pomaga? W sensie, tak jest, przyda się? Okej. Są zadania, gdzie technologia jest substytutem tej pracy. Czyli na przykład wysyłanie maila, oprócz tego, że wymaga czynności napisania maila, to sama wysyłka tego maila, w sensie ta część wykonania zadania, jest wykonywana przez technologię. Okay? I czwarty rodzaj zadania to są zadania, które po prostu są tak zwanym commodity, czyli każdy to może wykonać. Każdy, czy prawie każdy. Prawie każdy może napisać maila. Nie każdy napisze takiego samego dobrego, czy cokolwiek innego, tak? Ale jakby ta umiejętność jest jakby commodity. Nie? Jak spojrzysz sobie na ten łańcuch całych wartości i wpływ technologii, to AI dzisiaj staje się dla bardzo wielu tych zadań do tworzenia określonego celu, staje się nie po prostu dodatkiem, tylko zastępuje to zadanie w tym celu. Czyli jak mamy 10 klocków do wykonania, czy 10 zadań do wykonania w tym procesie, to do tej pory na przykład 7 było możliwe tylko i wyłącznie przez człowieka, z czego 4 wymagały wysokiej specjalizacji, 2 mógł wykonać każdy, ale jak patrzyłeś na te 10 rzeczy w danym procesie, to większość tego procesu mogło być wykonane wyłącznie przez człowieka. Tak? Albo największa wartość była przyniesiona wtedy, kiedy wykonywał to człowiek. Co się dzieje w momencie, kiedy masz do czynienia z technologią, w której więcej z tych klocków, albo coraz więcej z tych elementów tego procesu jest wykonywana przez szeroko pojętą technologię, w tym przypadku jakiś rodzaj AI, nieważne czy to jest Copilot, czy cokolwiek innego. I to patrzymy przez pryzmat pojedynczego zadania, które musi wykonać człowiek. Najczęściej dzisiaj te zadania są wspierane przez rozwiązania typu Copilot, albo przez różnego rodzaju automatyzację na przykład zadań. I to jest bardzo ważny element. Drugi, który jest pomijany w tej dyskusji, bardzo niesłusznie, to jest taki, że te tak zwane co-piloty, one służą podniesieniu produktywności mojej jako osoby. Czyli jest takie piękne angielskie słowo, augmenting, tak? No to jest augmenting productivity. Tak? To jest zadanie tych co-pilotów, tak? Czyli pracuje razem ze mną, podnosi moją produktywność, poprawia ją. Są te badania, które mówią o tym, że na przykład wprowadzenie tego typu rozwiązań w organizacjach, czy w organizacjach podnosi na przykład produktywność dewelopera o 40%. Mhm. I jak nie masz tego typu rozwiązań, to sobie mówisz, kurczę, no w sensie, dlaczego tego nie mamy, skoro produktywność to jest indywidualna produktywność, nie organizacji. Czyli jak wprowadzisz to rozwiązanie, to nie oznacza, że twoja organizacja
nie sumuje się,
tak? Że nagle wszyscy będą o 40, że twoja organizacja jest o 40% bardziej produktywna. Nic bardziej mylnego. Druga kwestia jest taka, że jest tak zwany obszar, który dopiero nadchodzi, czyli tak zwanych AI agents, których zadaniem jest ten augmenting, ale całościowego procesu. Okay. Czyli nieważne, czy to jest 50 osób, 2 osoby, 3 osoby, 5 osób, ale one wykonują cały proces. Czyli prawdopodobnie jeszcze w tym roku zobaczysz taką sytuację, w której, czy zobaczysz takie produkty, które na przykład w twojej przeglądarce patrzą na twoje zadania i później ktoś wraca i mówi, teraz widziałem, jak to robiłeś, tutaj klikałeś, tu pisałeś, tam coś robiłeś.
Zostaw, zrobię to za ciebie.
Od następnego razu to już potrafię to zrobić. Zostaw to. Mhm. I teraz to jest skala jednego przykładu, ale teraz wyobraź sobie, że tego typu rozwiązanie ogląda pracę przez 12 miesięcy 5000 pracowników w firmie i po pół roku wraca i mówi, wiesz co, z tych 150 tysięcy zadań, jakie zaobserwowałem jako ten AI agent w danej organizacji, to jak 80 tysięcy potrafię wykonywać, prawdopodobnie są 90% plus. Czy mam zacząć? Mhm. Tego typu rzeczy zaczniemy przez najbliższe lata oglądać. I teraz jak sobie narysujesz ten obraz, to ten obraz wykorzystania AI będzie największy w tym obszarze, który zajmuje się całościowymi procesami i on dopiero nadchodzi. Drugi obszar, czyli tam, gdzie jest podnoszenie i wpływ na produktywność pojedynczych osób, to jest, z czym mamy do czynienia dzisiaj. I zobacz, że już dzisiaj właśnie mamy tą dyskusję pod tym, czy w takim razie to zabierze pracę osób, które dzisiaj pracują. W większości przypadków odpowiedź już brzmi tak i. Mhm. Ponieważ jeżeli łatwiej jest zacząć na przykład przygodę z programowaniem, czy to oznacza, że więcej osób będzie kodować? Moim zdaniem tak. Ale jeżeli łatwiej jest tworzyć również kod jednocześnie, czy to oznacza, że najniżej zawieszone zadania na dzień dzisiejszy będzie w miarę łatwo wykonywać w sposób zautomatyzowany? Tak. I ten przykład z ktoś jest po bootcampie, jest tam junior developerem od czegoś tam, czy to oznacza, że tych ludzi dzisiaj będzie poszukiwanych mniej, a ich stawki proponowane mogą być niższe? Tak, może być tego typu konsekwencja. Mhm. Czy to oznacza, że nie warto być deweloperem? Moim zdaniem wręcz przeciwnie. To oznacza, że z czasem bycie dobrym, bardziej doświadczonym deweloperem, który potrafi wykorzystywać różne narzędzia i posiada pewnego rodzaju kompetencje i nisze, to oznacza, że ta praca będzie mógł wykonywać jeszcze fajniejszą pracę i jeszcze więcej tej pracy i bardzo prawdopodobne, że jeszcze po wyższych stawkach. Ten przykład AI researchera. Mhm. Jeżeli jesteś wybitnym, w rozumieniu wybitnym na świecie AI researcherem, i ja nie mówię, że teraz wszyscy powinni być AI researcherami, podkreślam, bo to nie tędy droga, jesteś wybitnym AI researcherem, to paczka twojego wynagrodzenia, czyli tak zwane total compensation, na które się składa wynagrodzenie, w sensie gotówka, equity, jakieś bonusy i tak dalej, ale mówimy o wybitnych ludziach, takich ludzi jest bardzo niewielu, to taka paczka wynagrodzenia dzisiaj na rynku to jest $10 milionów. Rocznie.
No, wolałem uściślić. Natomiast Bartek, myślę sobie o tym naszym studencie. Pierwsze jego pytanie. Czy w takim razie, słysząc to, co mówisz, on powinien dążyć do tego, żeby być PhD w jakiejś niszy tej swojej AI-owej kompetencji, żeby właśnie wykorzystując tą technologię, która przychodzi, oddawać jej te wszystkie rzeczy, które ona może za niego załatwić i mieć przestrzeń na to, żeby być jeszcze lepszym, ale w bardzo wąskiej niszy, czy nie?
Wiesz co, ja jestem chyba ostatnią osobą, która będzie mówiła innym ludziom, co mają robić.
No tak.
Natomiast to chodzi tak naprawdę o ścieżkę eksploracji. Czyli jeżeli do tej pory model mentalny na przykład ktoś mógł mieć, pójdę na studia informatyczne, albo później jeszcze wezmę jakiś bootcamp, zostanę junior deweloperem w jakimś i tam powoli coś tam i tam później wyżej i tam będzie to bardzo standardowe, to moim zdaniem jakby obstawianie takiego procesu, który istniał do tej pory przez kilka lat, nie ma sensu, tak? W szczególności, że dzieją się tam dwa procesy. Pierwszy proces jest taki, że razem ze wzrostem wynagrodzeń deweloperów w Polsce kończy się cierpliwość firm zagranicznych do płacenia tych stawek i raczej widać odpływ na rzecz deweloperów w Indiach i w takich krajach, między innymi jak Gruzja. Okay? Więc to jest jeden proces, który się dzieje powiedzmy w skali makro. Dalej, to nie oznacza, że nie warto być deweloperem. Mhm. Moim zdaniem bardzo warto. To znaczy, ja stawiam przeciwną tezę, czyli coraz więcej ludzi, którzy do tej pory nie myśleli, że będą deweloperami, będzie mogło być albo będzie chciało pisać kod. Być może niekoniecznie oznacza, że będą nazywali siebie engineer, developer w jakikolwiek inny sposób, ale po prostu więcej osób będzie pisać kod. No, będziesz nawet z tym przysłowiem czatem GPT, potrzebujesz jakiś skrypt albo coś tam wykona dla ciebie, no kod jest napisany, tak? Mm. Pytanie, czy będziesz w stanie go zrozumieć, pytanie, czy naprawić, czy chcesz i tak dalej. Ale w przypadku takich osób to jest zawsze kwestia eksploracji. Ta eksploracja, jeżeli zaprowadzi cię do doktoratu i masz ten PhD i robisz jakiegoś rodzaju research, pewnie. Dzisiaj demokratyzacja tego, czyli dostępu do najlepszych ludzi w tych dziedzinach jest dużo większa i masz zawsze na to szansę. Pewnie pozostaje pytanie, czy taka sama szansa jest robiąc PhD w Polsce, nawet w bardzo dobrej uczelni technicznej, będzie taka sama, jak robiąc ten PhD poza. Natomiast jeżeli ktoś powie, to ja w takim razie znalazłem sobie niszę, chcę iść do jakiejś firmy i na przykład w danej dziedzinie nabywać doświadczenia w określonej niszy i tak dalej, spoko. Raczej moim zdaniem jest, to co jest ważniejsze, to jest to, czy ile się uczysz samemu przez eksperymentację, nie? Nawet jeżeli jesteś tym junior developerem, nie? Czy patrzysz na przykład na repozytoria ciekawych projektów? Na przykład interesuje cię jakieś narzędzie, ma otwarte repozytorium, patrzysz tam, pogrzebię w tym, może znajdę jakiś błąd, może kontrybuję, może coś tam. Zaczynasz eksplorować, zaczynasz poznawać ludzi, bo kontrybujesz do tego projektu. Nagle poszerza się network osób, z którymi, ta sieć osób, z którymi masz do czynienia, bo kontrybujesz do tego projektu, a później do kolejnego. A nagle się okazało, że w tej bibliotece, która gdzieś cię tam zainteresowała, bo coś tam chciałeś zrobić, nagle się okazuje, że jest cała społeczność ludzi, którzy mają podobne zainteresowania co ty i być może z kimś zbudujesz produkt, tak? Albo stwierdziłeś, że w tym projekcie, do którego kontrybuowałeś, brakuje określonej rzeczy, ktoś to zauważy, wykonałeś tą rzecz i mówi, przyjdź w takim razie do nas pracować. Nie? Tutaj jest wiele innych sposobów szukania roboty. To nie jest moment, w którym, albo inaczej, to nie jest ścieżka, w której, jeżeli ścieżka miałaby wyglądać tak.
Kończę studia, idę szukać roboty.
Idę szukać pracy, dostaję, albo idę na ten bootcamp, później dostaję pracę w jakiejś firmie jako tam junior developer, robię jakieś projekty, zostaję tam developerem, później ewentualnie robię seniorem. Jakiś rodzaj specjalizacji, albo specjalizacji, w sensie postaram się zainteresować i czy zmienić ten swój skillset, albo on ewoluuje w określoną stronę, albo robię tylko frontend, albo tylko backend, albo jestem full stack engineer i tak dalej, a później liczę na to, że później będę senior engineer, staff engineer, ktokolwiek i tak dalej, i później gdzieś tam ląduje, jakby, czy są ludzie, którzy będą podążać tą ścieżką? Tak. Czy moim zdaniem to jest stara ścieżka? Tak? To jest stara ścieżka. Ja raczej skupiłbym się na tym, jak szybko się uczymy przez eksperymentowanie i gdzie są lewary, nie? Czyli jeśli dzisiaj weźmiesz jakiś projekt, który cię interesuje, jakiś rodzaj narzędzia, rozwiązania, biblioteki, języka programowania, co stoi na przeszkodzie, żebyś w tej dziedzinie mógł popracować z najlepszymi ludźmi na świecie?
Właśnie, bo o to cię chciałem zapytać, bo dzisiaj jak mówimy studiuję na uczelni, to jest jedno miejsce fizyczne, mentalne, ale to co mówisz pokazuje, że nieograniczone pola współpracy także międzynarodowej się otworzyły, szczególnie w tym obszarze IT, tak? Czyli że ta uczelnia dzisiaj już nie jest ograniczeniem w jakimś sensie, albo nie powinna być ograniczeniem, żeby była żeby na końcu okazało się, że była skuteczna.
Wiesz co, na pewno niektóre uczelnie będą ograniczeniami ze względu na to, w jakiej formule uczą, nie? No bo to jest tak jak... nie wiem, w szkole podstawowej dzieci mogą być uczone na przykład tego, w jaki sposób się obsługuje przycisk tam włączania komputera, nie? I pytanie jest, jak relevantne to jest. I później pytanie jest dalej, jak relevantne wiele z tych rzeczy jest, kiedy przychodzisz na przykład na uczelnię, i to zależy od uczelni, zależy od kierunku, zależy od programu nauczania. Tak? No, być może na komputer, na CS50 na Harvardzie, swoją drogą, to na przykład to jest dostępne za darmo, już sobie na YouTubie każdy, w sensie zaczynasz od zera, Computer Science 50, najpopularniejszy kurs Computer Science na świecie, jest po prostu dostępny na YouTubie. Każdy może, zanim pójdziesz na studia, możesz sobie obejrzeć, czy fajnie jest uczyć się Computer Science. Nie? Tak? Albo inaczej, może być w pierwszej klasie liceum i stwierdzić, że ci się to podoba. I dlaczego w wolnych chwilach, zamiast oglądać 58 odcinek sezonu czegokolwiek, po prostu nie sprawdzić, czy jest to coś interesującego. I to jest raczej kwestia eksploracji. Nie? Ja bardzo bym się bał takiej sytuacji, że przychodzą ludzie i mówią, a teraz to będzie bardzo źle, albo teraz to będzie bardzo dobrze. Nie? Raczej to jest kwestia zadania sobie pytania, czy jestem na właściwej ścieżce. Nie? Jak jest moje tempo uczenia się? Jeżeli odpowiedź jest, nie uczę się w takim tempie, że myślę, że to jest szaleńcze tempo, to chyba bym sobie zadał pytanie w sensie, dlaczego nie. Tak? I to nie oznacza, że przez całe życie będzie tak, bo różne rzeczy się dzieją, ale w tym obszarze. W takim momencie, kiedy jesteś w wieku, nie wiem, tam 18 do 30 lat, tak? To oprócz tego, że to jest wiek, w którym możesz robić najbardziej szalone rzeczy...
Powinieneś.
Tak, powinieneś. Ja nie mówię, żeby później robić, żeby było jasne. Tak? Ale jest to taki wiek, gdzie absolutnie, tak? W sensie ilość tych zakładów z rzeczywistością, tak? Które możesz podjąć, jest niesamowita. I to jest ten główny, ile razy, tak? W sensie, ile tych zakładów mogę wziąć, jak szybko się mogę uczyć, jakie tempo pozostaje nie do utrzymania w tym biegu z punktu widzenia uczenia się, poznawania nowych ludzi i tak dalej. Wiesz, ja patrzę na to przez... Teraz dopiero będzie...
Dziadek Bartek mówi, uwaga.
Patrzę na to przez pryzmat taki. Jak ja zacząłem korzystać z internetu w latach 90.
Już był?
W latach 90., nie? To, wiesz... Garstka ludzi, z którymi mogłeś pogadać, nie? A dzisiaj mam określoną rzecz, która dla mnie jest interesująca i moje pytanie jest takie, kto jest od tego najlepszy na świecie? Jak ja mogę dotrzeć do tych ludzi? Jeżeli nie mogę dotrzeć do ludzi, którzy jest w pierwszej dziesiątce najlepszych na świecie, może w pierwszej dwudziestce, może w pierwszej pięćdziesiątce, ale ja się nie zastanawiam, kto jest najbliższą osobą w tym zakresie, jakby, wiesz, dwie ulice dalej, tak? I tu każdy materiał, czego byś się nie chciał nauczyć? W sensie, chcesz się nauczyć, w jaki sposób obecnie są budowane małe reaktory jądrowe? Jakby no tak. Ta wiedza tam jest. I jedyne, czego w tym wszystkim, albo inaczej, to, co jest moim zdaniem absolutnie najważniejsze, to jest takie, czy masz ten mental, nie, do tego, żeby chcieć być w rzeczach tier one. Tak? I teraz nie każdy musi chcieć, żeby było jasne, ale... Dlaczego nie chcesz spróbować?
To prawda. Szczególnie, że używasz słowa eksploracja czy eksperyment. Wydaje mi się, że dzisiaj, szczególnie w tym obszarze, tak sobie to wyobrażam, ale popraw mnie, IT jest niesamowicie wiele szans na to, żeby eksplorować. Jest niesamowicie wiele szans na to, żeby eksperymentować, nawet zupełnie nie tym kosztem, w jakim to robili nasi rodzice. Nie?
Tak, bo koszt jest niższy. Rzeczy jest dużo więcej. To też ma swoje wyzwania.
Umiędzynarodowiły się też.
Tak, oczywiście. To jest też tak, że ponieważ ich jest więcej, to niesie ze sobą ten problem, że jednak musisz się na czymś skupić, no bo nagle wszystko zaczyna wyglądać atrakcyjnie i tam trzeba jednak sobie wybierać te rzeczy. No i do tego dochodzi ten taki komponent jakby tego progresu technologicznego. Czyli jak patrzysz na to przez pryzmat deweloper, czy nauka programowania i zostanie deweloperem w jakiejkolwiek dziedzinie, tak? która by tam nie była, to nawet jeżeli wybierzesz coś bardzo niszowego, ale będziesz w tym bardzo dobry. I ta nisza się skończy z jakiegoś powodu. Ale dalej będziesz wiedział, jak myśleć o programowaniu, jak uczyć się nowych frameworków, jak uczyć się nowych języków programowania. Będziesz wiedział, jak to działa. I wtedy ten koszt zmiany jest dużo niższy, tak, niż jeżeli tego nie będziesz miał. No bo jeżeli nie nauczysz się na przykład, w jaki sposób działają, języki programowania, poszczególne frame, nie rozumiesz tego, tak? Nie rozumiesz, jak działają algorytmy, to nawet jeżeli coś tam sobie podłubiesz jako ten junior developer, z jakikolwiek powód cię skasuje, stracisz pracę, twoja firma, ta firma, w której pracowałeś, zbankrutowała, czy cokolwiek innego, twój koszt przejścia na cokolwiek jest następne będzie zbyt
duży.
Albo wysoki, albo zbyt wysoki. I jest tam dużo też dyskusji o tym, jak ten AI wpływa z perspektywy koniecznych, posiadanych kompetencji. Tak? No ale znów, bierzesz ten GitHub Copilot na przykład jako rozwiązanie, które ci pomaga poszczególne rzeczy. Jeżeli to jest na zasadzie takiej, że ty tam tabujesz, czyli jak naciśniesz tab, to on ci tam uzupełnia rzeczy. Jeżeli ty po prostu tabujesz, a tam nie wiesz, co jest napisane, no spoko, nie? No ale dalej nie to rozumiesz, nie, tak. Dlaczego.
Ale
nie?
Dobra, to z drugiej strony, skoro rozkminiamy list studenta, słuchacza, to czy jest dzisiaj jakaś taka baza, która jest niezbędna właśnie do tego, żeby niezależnie od tempa zmian na tym rynku mieć fundament, który zawsze się przyda?
Nie, no baza to jest zawsze, tak? W sensie, no, jak w każdej dziedzinie, tak? W sensie niezależnie od tego, czym się zajmujesz. Pomyśl sobie o rzeczach, w których ty jesteś dobry, nie? Czyli weźmy dziennikarstwo. Ja się nie znam, więc się wypowiem. Weźmy dziennikarstwo, ale jak sobie o tym pomyślisz, to jesteś w stanie od razu, będąc ekspertem w swojej dziedzinie, wskazać, kurczę, żeby być jednak dziennikarzem, no nie tylko wyłącznie chodzi o to, żeby sobie naklepać artykuł w ChatGPT czy cokolwiek innego, tylko potrzebujesz tam jakąś bazę, nie? W sensie potrzebujesz jakiejś umiejętności. I teraz zobacz, co się dzieje. Technologia z jednej strony sprawia, że punkt wejścia w zostanie dziennikarzem, w cudzysłowie, jest dużo niższy, nie? W sensie, czyli dużo ludzi może zostać dziennikarzami. Dużo ludzi jest dziennikarzami, których nie powinno być dziennikarzami. Mm-hmm. Czy możemy się zgodzić z tą tezą?
Tak.
Dokładnie tak, nie? I teraz z jednej strony masz demokratyzację, no bo internet też demokratyzował z punktu widzenia publikacji czy cokolwiek innego. Czy to oznacza, że wszyscy powinni być dziennikarzami? Nie. Większość ludzi, którzy są dziennikarzami, nigdy nie powinno być dziennikarzami. Pewnie nawet nie są dziennikarzami, chociaż uważają, że są dziennikarzami. I w każdej dziedzinie znajdziesz tego typu osoby i znajdziesz tego typu skillset, czyli jakiś rodzaj baseline'u. W programowaniu możesz sobie powiedzieć, o, być może matematyka mi niepotrzebna. Być może algebra linearna na poziomie nie wiadomo jakim nie jest ci potrzebna, ale jeżeli chcesz być bardzo, bardzo, bardzo dobry, to na jakimś etapie jednak sięgnięcie pewnie na wczesnym, jeżeli chodzi o podstawy tam algebry, pewnie warto sobie tam sięgnąć po taką książkę, jednak coś tam poczytać, tak? Jeżeli, nie wiem, no ja teraz, ja w sensie, ja na co dzień nie piszę kodu, nie? Ale ponieważ bardzo dużo w tej chwili pracuję wokół, czy w tym obszarze AI, w szczególności w obszarze code gen, czyli generowania kodu, na mojej półce jest dużo książek, nie tylko z tą przysłową algebrą, ale również na przykład, nie wiem, odświeżenie tego, jak działają poszczególne algorytmy, tak? No bo interesuję się tym, chcę wiedzieć, dlaczego, jak to działa i to na takim poziomie, nie pod tytułem, że ktoś mi opowie, powiem, rozumiem, tylko na zasadzie...
Musisz być sparring partnerem dla zespołu.
Dokładnie tak, nie? I to jest wtedy podnoszenie jakichś kompetencji, które mogę mieć, mogę nie mieć i je pogłębia. Jest oczywiście taka część, której wydaje mi się, że dużo osób się boi, bo też łatwo tym straszyć, czyli takie obszary rozwiązań, które mówią, że całość roli danej osoby, w sensie jak patrzysz, to jest moja rola, nazywam się tam software engineer, całość tej roli zostanie przejęta przez ten AI, więc po prostu nie róbmy tego. Czyli to jest ta teza, która wpisywałaby się w taki argument narysowany przez CEO Nvidia, który powiedział, że tam lepiej się nie uczyć kodowania, tylko jednak tam zostać farmerem. Być może dla niektórych osób warto, ogólnie rzecz biorąc, bycie tam farmerem czy rolnikiem, myślę, że może być dla wielu osób pasjonujące. Natomiast czy to jest taka generalistyczna teza, czy poprawna jest tak generalistyczna teza, że nagle wszyscy ludzie, którzy robią jakikolwiek development i programują, nagle tam powinniśmy robić dotacje, żeby zostać rolnikiem, tak? No nie, w sensie, albo inaczej, na pewno nie. Z drugiej strony są narzędzia, czy próby narzędzi typu, to się nazywa Magic Dev, a typu Devin i kilka innych, które próbują być takimi horyzontalnymi rozwiązaniami, które zastępują całą rolę. Czyli jeżeli ja jestem software engineer, to każde zadanie, które musi zrealizować, jak ja powiem temu narzędziu, to ono zrealizuje. Dzisiaj te narzędzia są bardzo obiecujące, w sensie robią fajne tam dema i na zasadzie patrzysz na to, mówisz
wow,
nie? W sensie, że to się da zrobić. Ale nie jesteśmy tam jeszcze. Teraz bardzo często jest tak, że wprowadzenie określonego narzędzia, które robi rolę danej osoby, być może sprawia, że ewoluuje ta rola, być może ją wyjmuje całkowicie z rynku, tak? No bo jak tam byłeś, nie wiem, radiotelegrafistą, to tam być może to była super fajna rola w pewnym momencie, a w pewnym momencie przestała być, bo cały proces został zastąpiony przez technologię. I takie rzeczy się będą zdarzać. Ale to nie oznacza od razu, że trzeba, że jedyna alternatywa to jest zostać farmerem. Bo być może, jeśli byłeś tym radiotelegrafistą, to być może za chwilę, nie wiem, być może pracowałeś na przykład nad innymi rzeczami. Być może pracowałeś nad budową telefonów. Albo być może zacząłeś pracować, nie wiem, w fabryce mikroprocesorów czy czegokolwiek innego, tak? W sensie, nie, takie straszenie, wiesz, że jakby jedna rzecz się kończy, a zatem jest już tylko jakby przepaść i jakby już nic nie będzie. Mhm. To jest bardzo wdzięczne medialnie.
Ale mało prawdziwe.
Weźmy nawet przykład, że jeżeli jest prawdziwe, nie? To co z tego? No w sensie usiądźmy i nic nie róbmy? No to jest właśnie pytanie, nie? W sensie to ja bym nawet powiedział chyba więcej. Jeżeli wiesz, że tak może być, nie? Czyli że chcesz być, jesteś dzisiaj na ścieżce bycia software engineer, chcesz być programistą. I wiesz, że za 4 lata może nie być tej roli. Nie?
Co robisz?
Tak? W sensie, że albo inaczej, że 50, 80, że uwierzysz w tezę, że 50-80% tych osób w tych rolach zostanie zastąpionych przez sztuczną inteligencję. To co robisz? Dla części osób to będzie, to ja w takim razie z racji nawet prawdopodobieństwa albo nieprawdopodobieństwa tej tezy zostaję tym farmerem. A ktoś może powiedzieć, to ja w takim razie mam zamiar uczyć się 10 razy szybciej i być w 20% tych osób, których to nie dotknie. Mhm. No i teraz...
Co zrobić, żeby tam być, nie? No. To jest wtedy to zadanie. Puentą tego maila do nas, czy tego pytania do nas jest takie stwierdzenie, które nasz słuchacz usłyszał kiedyś, a brzmi ono tak. Jeżeli nie chcesz mieć własnej firmy, to zrób tak, żeby firma, w której pracujesz, z jakiegoś dowolnego powodu potrzebowała ciebie właśnie. I dzisiaj, jak patrzymy sobie na firmy technologiczne, jesteśmy w stanie, pewnie to trudne, cholera, wskazać takie zadanie, taką rolę, która niezależnie od dynamiki zmian będzie potrzebna?
Nieustannie. Moim zdaniem można tak robić nieustannie, bo jaki jest... Wyobraź sobie, że masz konwersację ze swoim szefem, czy szefową, okej? Przychodzisz i mówisz, albo jak zazwyczaj wygląda taka konwersacja? Przychodzisz i mówisz, no zrobiłem to, zrobiłem tamto, coś tam i tak dalej. Nie? Jakby wygląda to jak... Zobacz, jak bardzo ciężko pracowałem. Nie? Co się dzieje w momencie, kiedy zadasz pytanie do takiej osoby, nie? Jaki jest dzisiaj twój największy nierozwiązany problem? Będziesz w stanie, jakby ci ktoś przyszedł i dzisiaj zadał to pytanie. I jesteś w stanie podać kilka solidnych rzeczy, które są w twojej głowie, nierozwiązanymi problemami, które są absolutnie po prostu kluczowe dla ciebie, a leżą nierozwiązane? Co się dzieje w momencie, w którym jesteś tą osobą, która mówi, dobra, to ja biorę ten problem. I nagle kim jesteś? Nie tylko osobą, która zaczyna działać, ale jesteś osobą, której jest, jak to tam było, niezastąpioną. Tak? Dlaczego? Bo zajmujesz się problemem, który ma najwyższy priorytet i jesteś tą osobą, która próbuje go rozwiązać. I każda organizacja, każda firma, każdy lider i liderka w organizacji ma listę takich rzeczy. Zawsze. Bardzo ciekawą opcją jest bycie na krawędzi tych problemów, czyli na tych, które są absolutnie najtrudniejsze do rozwiązania. Tak? Trzeba być może mieć do nich kompetencje, trzeba być może do nich dorosnąć, ale jeżeli szukasz problemów, to masz większe prawdopodobieństwo, że znajdziesz rozwiązania, niż ludzie, którzy na co dzień robią bardzo dużo
żeby tworzyć problemy.
Uniknąć problemów, bo a nóż im się podwinie noga, jak będzie trzeba je rozwiązać. Ale ci, którzy z perspektywy pracy, nie, wykonywania, czy niezależnie, czy to jest budowania firmy, pracowania w organizacjach, ci, którzy osiągają sukces, nie, to są ci ludzie, którzy zrobili kilka kroków więcej, pomimo wszystkich tych problemów, które były tam. I masz osoby, które mówią, jest coś do zrobienia i masz osobę, która powie, widzę w tym ten problem.
Ale nie mam rozwiązania.
Ty wiesz, że to się wiąże z problemami. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, nie? Ale ty szukasz osoby, która powie,
Okej,
w sensie
zrobi ten jeden krok więcej, tak jak powiedziałeś ostatnio. Tylko myślę sobie też o tym, że to wymaga zupełnie innego przestawienia się albo przestawienia myślenia o roli pracownika, nie? Że to nie jest już zabetonowywanie się w jakiejś funkcji na lata, że to nie jest bycie zabetonowanym w pewnej kompetencji, tylko to jest cały czas bycie gotowym.
No tak, 100%. cały czas zakładamy, że jedna rzecz jest niezabetonowana i to są umysły ludzi, którzy mówią, którzy zarządzają tymi organizacjami. Bo jeżeli tam jest największy beton, tak, no to za każdym razem model, w którym będziesz działał, to są ludzie, którzy mówią innym ludziom, co mają robić. W sensie wykonaj zadanie 1, 2, 3, 4, 5. Nie? To jeżeli gdzieś się zaczyna jakiś beton, to na pewno tam. I dopiero później to jest kwestia tego, czy zespół w danej organizacji, czy dana osoba w tej organizacji w tym betonie stoi po kolana i nie da się ruszyć, tak? No bo organizacja nie pozwala, bo jak coś zrobisz i tak dalej. I w szczególności jak jesteś na etapie takim, że dopiero się uczysz w pewnym miejscu, te zadania są dopiero kilka lat przed tobą i tak dalej, to możesz sobie zadać kilka pytań. Myślisz, jesteś, nie wiem, na pierwszym roku studiów informatyki na przykład. A co ci broni zrobić twój pierwszy projekt open source'owy za 2 miesiące, nie? A co ci broni spędzić najbliższe 6 roku, żeby zrobić, zejść głęboko w jakąś dziedzinę, która cię interesuje, nawet jeżeli ta dziedzina, zaczyna się dopiero dotykać za 3 lata na swoich studiach. W sensie, co jest tym krokiem, który cię broni przed tym, żeby zacząć sobie w daną dziedzinę wchodzić. Nie? Najczęściej to jest brak decyzji, nie? W sensie, za którą później idzie brak priorytetu, czasami brak atencji i tak dalej, nie? No ale, wiesz, ambicja, nie? Jest jakby pochodną próbowania. I musisz spróbować, żeby zobaczyć, czy będzie ci się chciało więcej. Oczywiście.
Nie musisz czekać na swojego wykładowcę, który za 3 lata z tym przyjdzie i ci zaproponuje to robić.
Na kogokolwiek, nie? Wiesz, to nie musi być wykładowca. To może być kolega, który siedzi obok i wie 2 razy już więcej o ciebie w danej rzeczy. A być może to jest projekt, który zobaczyłeś na YouTubie, o którym ktoś mówi, kurczę, to może być ciekawe, nie? To zacznę czytać ten kod, zobaczę, co tam jest. A mówię, nie rozumiem tego, nie? I dzisiaj masz taką możliwość, że nie musisz iść do wykładowcy na przykład i zacząć pytania, dlaczego to nie działa, albo dlaczego to tak działa w ten sposób. Tylko patrzysz na ten kod, pytasz tego co-pilota, a dlaczego tak to działa? Mi jak miał 5 lat i nagle dostajesz jakieś porównanie, które autentycznie działa jakby dla osoby, która ma 5 lat, już wiesz więcej, już jesteś o jeden krok dalej, nie? Problem największy jest taki, że pytanie jest takie, czy ci się chce? Nie? Jak jest tempo? I wielu osobom się chce, bardzo często, w szczególności jeżeli ktoś dorastał w czasie przedinternetowym, to okazuje się, że założenie jest takie, że może, że po staremu, że wolno. A nagle się okazuje, że można szybciej. Nie? Albo inaczej, nie tyle szybciej, ile łatwiej jest dotrzeć do rozwiązania tych problemów, które nam się wydają, że są nierozwiązywalne z perspektywy nabywania umiejętności. Nie? I zobacz, że nie ma w wielu organizacjach, w wielu uczelniach tego modelu takiego, w których jest ktoś, kto ci pomaga. I tutaj, w przypadku nie tylko deweloperów, ale w ogóle innych ról, nie, ten AI, który możesz mieć, jest tym przysłowiowym co-pilotem, ale jest tym przysłowiowym nauczycielem, który ci może tutaj z boku pomagać szybciej w rzeczach, które do tej pory nie mogłeś wiedzieć, bo przeczytałeś w książce, ale jak nie zrozumiałeś, kurczę, nie było komputera albo nie było internetu, to jednak musiałeś iść na uczelnię, zapytać się wykładowcy, żeby ci wytłumaczył. Nie? I jakby okienko na to wynosiło, nie wiem, tydzień, dajmy na to. A teraz to okienko może wynosić 5 sekund. Pod warunkiem,
że umiesz zadać pytanie. I tutaj
że chcesz nawet zadać pytanie.
To prawda. I tu zmierzam do jednego pytania, które być może będzie puentą tej naszej rozmowy, która zaczęła się od listu słuchacza, studenta IT. Powiedziałeś, że coraz więcej ludzi będzie miało szansę więcej rozumieć z tego świata. Czy dzisiaj, jak popatrzymy sobie na technologię, na jej rozwój, ale też na to, jakich co-pilotów czy koasystentów za chwilę będziemy mieli, to powinniśmy robić wszystko, żeby jak najwięcej rozumieć z tego świata, żeby się nie odstawić na bok? Czyli jak najbardziej wejść w technologię, czy nie?
To jest dobre pytanie i chyba... I zobacz, jakie mogą być konsekwencje, nie? W sensie, albo jakie mogą być rodzaje odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony, jak masz dostęp do coraz więcej, to wcale nie oznacza, że jesteś w stanie wchłonąć wszystko, nie? Czyli wszystkie informacje, wszystko wiedzę i tak dalej. Jedna teza jest taka, że ludzie w określonych rolach się będą coraz bardziej specjalizować, czyli coraz węższe specjalizacje. No bo jeżeli taka generalna wiedza będzie bardziej dostępna, albo będzie można ją wygenerować od tej sztucznej inteligencji, no to być może część zawodów będzie po prostu bardziej specjalistyczna. Tak? Może nie tyle niszowa, ile po prostu węższa w tym zakresie do wykonywania. I to, o czym na pewno się mówi, to to, że niezależnie od tego, jak te zawody będą wyglądać, czy jak te role będą wyglądać, to wzrost efektywności z tych ról na pewno się pojawia, już jest dzisiaj widoczny. Masz coraz częściej dostęp do tego AI, który jest zawsze pod przysłowiową ręką, żeby ci pomóc w miejscach, w których czegoś nie wiesz. I to oznacza, że szybkość uczenia się może wzrastać albo szybkość odkrywania potrzebnych informacji może wzrastać. Trzecia rzecz to kolaboracja i współpraca z AI i innymi rozwiązaniami będzie dużo szybsza i dużo głębsza, co ci pozwoli na robić po prostu więcej rzeczy i więcej rzeczy z większą ilością osób, gdzie przez osobę rozumiemy i drugiego człowieka i inne rozwiązania, czyli jeszcze bardziej ta praca jest wtedy multiplayer, bo jest jeszcze bardziej powiązanie. Oczywiście tam jeszcze jest w tym wszystkim pewnego rodzaju taki imperatyw etyczny, tak? W szczególności w tych rolach deweloperskich, no bo niektóre te rozwiązania opierające się czy współpracujące z AI później mają wpływ na, nie wiem, konsumentów, na różnego rodzaju klientów i mogą to mieć, może to mieć też jakby etyczne skutki tego typu rozwiązań. Ale jak patrzysz z perspektywy kompetencji pojedynczych osób, to chyba to, co jest, albo takiej możliwości pojedynczej osoby, to automatyzacja tego, co jest takie bardzo powtarzalne, no to się dzieje i to jest fajne. W sensie, wiesz, każdy człowiek ma rzeczy, których nie lubi robić. Jeżeli jest w stanie zautomatyzować, no to ma trochę więcej czasu na to, żeby robić inne rzeczy. Tak? Jest kwestia tego tak zwanego, pięknie nazwanego upskillingu, czyli de facto zmiany wartości z wykonywanej, z posiadanych umiejętności w ich implementacji i tak dalej. Tutaj jest jakiś rodzaj jeszcze znaku zapytania pomiędzy ja jako programista wspierany narzędziami typu Copilot, a rozwiązanie, które jest w całości autonomiczne, czyli taki AI agent. I tutaj jest jakby, tu jest nadal znak zapytania, w sensie, albo inaczej, nie tyle znak zapytania, ale sytuacja się rozwija. O. I w niektórych rolach wydaje mi się, że to będzie tak, że niektóre role to jest człowiek plus ten tak zwany co-pilot, a niektóre role, które dzisiaj wykonuje człowiek, po prostu w całości będą zautomatyzowane przez te agenty. Niektóre role. Poprawia się nie role, ale rodzaje prac po prostu będą w całości zautomatyzowane przez te agenty. No i pozostaje jedno bardzo ważne pytanie, tak? W jaki sposób, albo jaka i gdzie leży przewaga w umiejętności rozwiązania problemów i jak długo to potrwa? Czyli każdy rodzaj roli, każdy rodzaj kompetencji de facto sprowadza się do umiejętności rozwiązywania, dostrzegania potencjału, a później rozwiązywania problemów, które wokół tego potencjału są. No i zawsze moim zdaniem, albo inaczej, do pewnego momentu moim zdaniem będzie tak, że te zadania, w niektórych z tych zadań ta sztuczna inteligencja będzie lepsza, a w niektórych my będziemy lepsi jako ludzie, ale to będzie do pewnego momentu. I chyba nawet nie warto dotykać tego, co będzie
później. Co będzie dalej, to prawda. Szczególnie, że może nie tyle mało wiemy, ile zaskoczeń ostatnio było. Natomiast patrząc też ostatnio na to, jak wygląda ten rynek i jakie nowe produkty copilotowe na nim się pojawiają, to mam wrażenie, że przestaliśmy coraz częściej nietechniczne osoby pytać się o jej, co to z tego będzie, tylko jak ja mogę z tego skorzystać. I to już nie jest domowa zabawa czatem GPT, napisz mi coś, tylko to jest wykorzystywanie go w Excelu, wykorzystywanie go w grafice, wykorzystywanie go w felietonie i tak dalej, i tak dalej. Czyli zmienił się jakby punkt myślenia o tym, co to dla mnie znaczy.
Ale to jeszcze idzie dalej. To jeszcze idzie dalej, bo jak już są osoby, które korzystają z tego typu rozwiązań, to zobacz, że zaczyna się już narzekanie, że nie działa tak, jak powinno. Nie? Czyli rok temu to jest... O nie, w sensie nigdy nie myślałem, że to będzie możliwe. Pół roku temu muszę to spróbować i tak dalej, a teraz no korzystam z tego codziennie, ale to już tak jakby tak słabo działa, potrzebuję, żeby to działało lepiej, nie? Czyli to za każdym razem ewoluuje, nie? Było takie badanie, gdzie przeanalizowano tam około 5 milionów takich prac freelancerów i z tego badania były wskazane w tym badaniu na przykład role, które zostały zapotrzebowanie w tym temacie całkowicie spadło, czyli w określonych rolach po prostu 80% spadków na zapotrzebowanie realizacji projektów przez freelancerów. I tam był głównie copywriting, tłumaczenia, rzeczy związane z tekstem. I w drugim miejscu, gdzie wzrosły one na przykład od 40 do 80%. I tam na przykład były role związane z designem, projektowaniem rzeczy. I teraz w obu tych miejscach
jest AI.
Jest AI, nie? Ale zobacz, jak inny jest impact, czyli w jednych miejscach to są całkowite zastąpienie procesu tłumaczenia. Nie? Versus człowiek, który dostaje tego co-pilota do wygenerowania obrazów więcej, lepiej, łącz te rzeczy z kreatywność i pojawia się jeszcze więcej zapotrzebowania na te rzeczy. I bardzo często w tych dyskusjach są takie zero-jedynkowe. Będą deweloperzy, nie będą deweloperzy, nie warto, warto, nie? Bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje, w której masz do czynienia po prostu z sytuacją, gdzie możesz powiedzieć o całości, nie wiem, rynku albo o całości roli, na przykład to nie ma już sensu więcej. Czy jakby pytanie było zadane przez czytelnika czy czytelniczkę, którzy dzisiaj są, nie wiem, w obszarze dziennikarstwa albo copywritingu, tak? No to pewnie nasza odpowiedź by brzmiała trochę inaczej. W przypadku deweloperów, programistów, najbardziej bym się bał wyłącznie w momencie, kiedy tworzę rzeczy, które po prostu są średnie. Średnie. No i miejmy nadzieję, że osoba, która pisała ten list, chce spróbować być w tej grupie, która nie robi średnią robotę. No to jest ta grupa, jeżeli gdzie jakieś grupy są zagrożone, to te, które robią rzeczy powtarzalne i rzeczy słabe, średnie, czyli takie, które de facto są replikowalne w najłatwiejszy sposób. Ale zobacz, że to dotyczy absolutnie każdego zawodu.
To prawda, każdego.
Nie jest specyficzne tylko i wyłącznie dla deweloperów albo dla AI.
To fajne. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Dzięki.